Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam, zgodnie z zapowiedzią, na rozmowach niedokończonych wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych zbudować środowisko słowa. Nie mógł być nikt lepszy jak ksiądz biskup Adam Lepa, członek Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw środku społecznego przekazu. Serdecznie księdza biskupa witam w naszym studiu.
Witam serdecznie wszystkich. Szczęść Boże.
Wszyscy też i widzowie telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja wiedzą, że ksiądz biskup dzisiaj gości w Toruniu już od samego rana, ponieważ w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się sympozjum na temat oblicza prawdy. Jednym z prelegentów był ksiądz biskup Adam Lepa, znawca mediów. Dlatego może w ramach wstępu ksiądz biskup dzisiaj wygłosił referat na temat tolerancja narzędziem manipulacji. Dlaczego ten temat i w ogóle to sympozjum dzisiaj jest, czy ono rzeczywiście było ważne dla nas Polaków?
Z wielu powodów było ono ważne. Przede wszystkim dlatego, że tolerancja nie jest do końca znana. I gdybyśmy zapytali ludzi na ulicy, czy przy jakiejś innej okazji, co to jest ta tolerancja, jak się zachować wobec drugiego człowieka, żeby być człowiekiem tolerancyjnym, no to mielibyśmy poważne problemy. Dlatego też to dzisiejsze sympozjum, jestem przekonany, że ono trafiło, jak to się mówi, w dziesiątkę, gdy chodzi o temat, ale z różnych punktu widzenia ta tolerancja była rozpatrywana, punkt widzenia historyczny, filozoficzny, no oczywiście moralny, ale też i spojrzenie na tolerancję od strony operowania tą tolerancją w ramach działalności politycznej, czy nawet można powiedzieć związanej z jakąś próbą przynajmniej wykorzystania i tego słowa, i tego terminu w celach propagandowych. Bo przecież doszliśmy do wniosku, że jest także mit propagandy, a więc posługiwanie się tą propagandą w tym celu, żeby właśnie albo coś przesłonić, albo czegoś nie dopowiedzieć, albo też żeby zwrócić uwagę na coś zupełnie innego, a więc ten tak zwany manewr odciągający. Wszystko to związane jest z tolerancją, ale także doszliśmy do wniosku, że tolerancja jest dzisiaj nadużywana, że bardzo często nazywa się tolerancją to, co wcale nie jest tolerancją. Dalej trudno dzisiaj zdefiniować człowieka tolerancyjnego, bowiem mówi się bardzo często na wyrost o człowieku, że jest wybitny, że jest znakomity, właśnie dlatego, że tylko jest tolerancyjny. Natomiast trudno powiedzieć o drugim człowieku, który jest znakomity, który jest znakomitym fachowcem, jest człowiekiem o kryształowym charakterze, ale ponieważ komuś się nie spodobał, pewnym grupom, no to wtedy ma tak zwaną łatkę i jest człowiekiem nietolerancyjnym, a więc bardzo często taki człowiek jest poza środowiskami, które decydują o wszystkim, staje się po prostu człowiekiem wykluczonym.
Myślę, że też Ojciec Święty Benedykt XVI temu zagadnieniu w ostatnim czasie poświęca bardzo dużo też uwagi, gdyż to on się wstawia za katolikami, którzy są prześladowani, prawda? Właściwie jest wiele miejsc na całym świecie, gdzie chrześcijanie, katolicy płacą najwyższą cenę życia za to tylko, że są uczniami Jezusa Chrystusa.
Tak, to przypomnienie jest bardzo ważne, bo zapewne nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaka jest ofiara, jaka wielkość jest tej ofiary, że przecież co 3 minuty ginie chrześcijanin tylko dlatego, że jest chrześcijaninem. W następstwie właśnie działań nie tylko nietolerancyjnych, ale takich działań, które prowadzą do śmierci.
Czy ksiądz biskup nie zauważa coś bardzo kuriozalnego, że tak naprawdę nikt się nie upomina o tych katolików, którzy tę cenę najwyższą płacą za swoją wiarę.
Są pewne organizacje, które się upominają, no Kościół przede wszystkim, ale wciąż za mało jest zainteresowania nawet takiego prostego, zwyczajnego, ludzkiego tymi sprawami. Powinno się więcej mówić na ten temat. Po prostu bić na alarm.
Księże biskupie, zanim przejdziemy do tematu, to chcę powiedzieć, że miałem zaszczyt przedwczoraj być gościem w Radzie Papieskiej do spraw środków społecznego przekazu. Miałem też okazję rozmawiać z przewodniczącym Rady Papieskiej do spraw środków społecznego przekazu, który akurat był po spotkaniu z dziennikarzami i z radością dzielił się, że to Ojciec Święty ogłosił nowe orędzie na przyszły już 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, poświęcony właśnie portalom społecznościowym. Jak ksiądz biskup odebrał i ten temat, i który podjął Ojciec Święty na najbliższy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu?
Tytuł, który jest właściwie hasłem tego orędzia, jest przedziwny, ale w najlepszym sensie. Tytuł brzmi: Sieci społecznościowe nowymi miejscami ewangelizacji. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na słowo miejscami. Najczęściej również w dokumentach kościelnych mówiło się o tym, że media są środkami albo narzędziami ewangelizowania. Tutaj po raz pierwszy w sposób tak wyrazisty mówi się, że one są miejscami. Jest kolosalna różnica. Do niedawna jeszcze mówiło się o tym, że należałoby zwrócić uwagę na to, co jest najistotniejsze w ewangelizowaniu, to znaczy na skuteczność tego ewangelizowania. Więc okazuje się, że warunkiem skuteczności ewangelizowania w mediach i przez media jest to, że one są właśnie nie tylko narzędziami czy środkami, ale przede wszystkim miejscami. To znaczy, że w studio telewizyjnym nie tylko mówi się o dawaniu świadectwa, ale daje się świadectwo. Nie tylko mówi się o katechizacji, ale katechizuje się. Nie tylko mówi się o działalności charytatywnej, ale także w jakim stopniu przyczynia się do tej działalności charytatywnej. A zatem można byłoby tutaj bardzo wiele wymienić takich przykładów, kiedy to właśnie zyskuje ewangelizacja na swojej skuteczności przez to, że media stają się miejscem. I Ojciec Święty bardzo mocno to podkreślił, bo już w tytule, a więc i w haśle jest to podkreślone, że to są miejsca. I tu muszę dodać, że jeżeli mówimy, a mówimy zgodnie z rzeczywistością, że Radio Maryja i Telewizja Trwam są bardzo skuteczne, najskuteczniejsze, gdy chodzi o media ewangelizujące w Polsce, to właśnie dlatego, że są miejscem ewangelizowania. Nie tylko środkami, nie tylko narzędziami, ale miejscami ewangelizowania. I dlatego ta siła tej ewangelizacji daje znać o sobie. Po prostu otrzymujemy liczne rezultaty i owoce tego oddziaływania.
Księże biskupie, w ubiegłym roku Episkopaty Ameryki Łacińskiej zaprosiły ojca dyrektora, założyciela Radia Maryja i Telewizji Trwam, aby wygłosił referat na temat Radio Maryja i Telewizja Trwam jako sanktuarium wirtualne. I to było spotkanie właściwie rektorów sanktuariów Ameryki Łacińskiej. Chciano, aby ojciec dyrektor opowiedział właśnie o tym dziwnym sanktuarium, czyli o tym miejscu w świecie wirtualnym, który rzeczywiście jest miejscem ewangelizacji, miejscem formacji ludzkich sumień. I myślę, że też to bardzo odpowiada...
To współgra z tym.
Współbrzmi, prawda?
Tak. Miejsce jest bardziej, to określenie, ten termin, bardziej adekwatny niż narzędzie czy środek.
Wiemy, że ten dzień, 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, nadejdzie w maju. Ale my jeszcze wciąż, myślę, mamy jakby dług pewien, też i wobec słuchaczy, bo wiemy i widzę w telewizji Trwam, ponieważ nie do końca zgłębiliśmy jeszcze ten poprzedni, to poprzednie orędzie poświęcone właśnie słowu, milczenie i słowo drogą ewangelizacji. Ostatnie, chyba jedno z ostatnich spotkań telewizji Trwam właśnie ksiądz biskup poświęcił milczeniu. Wiemy, że wielki teoretyk mediów, Marshall McLuhan powiedział, że właściwie milczenie ma się do słowa, jak też ciemność do światła. Nie będzie komunikacji, że nie będzie tych dwóch rzeczywistości, milczenia i słowa. Na temat tego milczenia żeśmy dużo mówili. A teraz dlaczego jest tak ważne budowanie tego środowiska dla słowa przez małe S oczywiście pisem. Jakie są, księże biskupie, racje, że to środowisko jest ogromnie ważne? Co za tym przemawia?
Benedykt XVI daje do zrozumienia, że jest ścisły związek między milczeniem czy ciszą a słowem, a nawet daje do zrozumienia co? To jest bardzo istotne dla nas wszystkich, mianowicie, że słowo karmi się ciszą. Więc od tego, jakie miejsce zajmuje w naszym życiu cisza, od tego uzależnione jest nasze słowo. Ale także słowo między ludźmi, którzy stanowią czy budują dane środowisko słowa. I dlatego to nasze dzisiejsze spotkanie jest poświęcone bardzo ważnemu zadaniu. To zadanie powierzył nam Benedykt XVI właśnie w tym orędziu z ubiegłego roku. Mianowicie powinniśmy budować, a jeszcze dokładniej zbudować środowisko słowa. Bo można coś budować i nie dokończyć. A tu chodzi o to, żeby mieć taką ambicję, żeby zbudować. Bo zbudowanie środowiska słowa jest tak ważne, że od tego faktu, od tego wydarzenia bardzo wiele w naszym życiu zależy.
Ojciec Święty mówi o ekosystemie słowa. Co się składa na ten ekosystem słowa, aby ono mogło dotrzeć?
Ja muszę powiedzieć, że osobiście bardzo ucieszyłem się, kiedy przeczytałem o tym ekosystemie. Ojciec Święty przypomina nam o tym, że środowisko człowieka, każde środowisko człowieka, oczywiście społeczne środowisko, jest złożone z czterech warstw. To jest warstwa słowa, warstwa obrazu, warstwa dźwięku i warstwa ciszy. I kiedy Ojciec Święty apeluje, żebyśmy tworzyli ekosystem, powiada jakby ekosystem, to chciałby, żebyśmy takie stworzyli w naszych najważniejszych środowiskach, to znaczy w rodzinie, zwłaszcza i w szkole, taki zestaw tych stref, żeby tam zapanowała harmonia między nimi, czyli równowaga. Ale kiedy się czyta dokładnie ten dokument z ubiegłego roku, to dochodzimy do wniosku, że wprawdzie Ojciec Święty podkreśla, że tam jest wszystko i powinno być zrównoważone, to jednak daje wskazanie na to słowo, że jednak ta logosfera, czyli środowisko słowa, a więc warstwa słowa, jest ona najważniejsza. Bo kiedy braknie na przykład, czy będzie to środowisko, czy strefa dźwięku niedostateczna, to się nic nie stanie. Może nawet będzie to zbawienne rozwiązanie, prawda? Ale jeżeli brakuje środowiska słowa, a więc słowo jest przesłonięte, czy zagłuszone właśnie nadmiarem tej warstwy dźwięku, czy obrazu, no to mogą być bardzo przykre rezultaty. Także ta równowaga, ona nie oznacza tego, że w równej ilości, że tak powiem, obrazowo muszą być te warstwy poukładane, żeby mogło powstać właśnie coś bardzo dobrego w postaci tego ekosystemu.
Właśnie, co przeszkadza w docieraniu słowa? Na jakie przeszkody może natrafić słowo?
No właśnie, warto by w związku z tym pytaniem, które postawił ojciec rektor, warto by się zastanowić nad tym, dlaczego należałoby zrobić wszystko, żeby tworzyć właśnie to środowisko słowa. To znaczy, żeby zorganizować środowisko, bo ono jest, jakieś jest. bo przecież posługujemy się dialogiem i słowem w różny sposób, w każdej rodzinie, ale tu chodziło o to, żeby to się stało zorganizowanym środowiskiem, to środowisko słowa. I tutaj warto byłoby może uprzytomnić sobie, dlaczego, dla jakich korzyści.
Jakie są motywy tego?
Tak, i to są motywy jednocześnie. Te korzyści, które odnosi, czy odniesie rodzina, kiedy postanowi stworzyć właśnie takie środowisko słowa. No przede wszystkim człowiek wtedy, który jest wkorzeniony w takie środowisko słowa, zorganizowanego wspólnie, nie pada ofiarą manipulacji. On ma jakieś oczy otwarte. A przeciwnie, jeżeli to jego środowisko słowa nie jest zorganizowane w sposób właściwy, to bardzo łatwo zmanipulować takiego człowieka. On wierzy we wszystko. Bo tam u niego szwankuje, co i cisza, jest za mało ciszy, nie ma odpowiedniego dialogu, dalej nie ma lektur, nie ma też i tego zastanawiania się pogłębionego, a więc i ciszy nad decyzjami i nad tym, co jest w rzeczywistości najważniejsze. A takim drugim motywem, dla którego należałoby podjąć taką pracę i to przedsięwzięcie budowania środowiska słowa, to jest kontakt z mediami. Jeżeli chcemy, żeby ten kontakt z mediami był twórczy, żeby, broń Boże, nie było uzależnienia się od mediów, to należałoby wszystko zrobić, żeby wprowadzić środowisko słowa. To znaczy zorganizować to środowisko słowa. Później na pewno będziemy mieć trochę czasu, żeby się zastanowić, na czym polega to środowisko słowa. A dalej, środowisko słowa chroni też przed negatywnym wpływem kultury masowej. I tu chciałbym położyć nacisk. Zauważmy, myśmy przyzwyczaili się do kultury masowej. Ona jest nam przekazywana przede wszystkim za pośrednictwem mediów, przede wszystkim. Ale kultura masowa ma to do siebie, że ona także daje wpływ negatywny. I dzisiaj znawcy tej kultury podkreślają, że są dwa takie negatywne oddziaływania. Mianowicie kultura masowa roznieca namiętności i blokuje działanie intelektu. Więc gorszej rzeczy nie można sobie wyobrazić. Jeżeli jesteśmy teraz przez dłuższy okres czasu w sposób taki może bardziej bezmyślny, pod oddziaływaniem tej, pod wpływem tej kultury masowej, to wtedy te dwa niebezpieczne oddziaływania mogą dać o sobie tutaj znać i efekty będą fatalne.
Można powiedzieć, że człowieka też oprócz tych pozytywnych aspektów kultura masowa też gdzieś tam po prostu ma na niego negatywny wpływ, chociażby przez to, że go intelektualnie jakby wygasza. Gdyby to, ten aspekt mógł też ksiądz biskup
właśnie, i tutaj
rozwinąć.
Tak, i tu chciałbym w związku z tym powiedzieć, że właśnie to środowisko słowa, ono rozwija ambicje człowieka. Ambicje. Jeżeli ja tutaj wypowiadam pewne myśli, pewne sformułowania, to one są na podstawie badań, które przeprowadzono i w Polsce, i za granicą. Otóż okazuje się, że zorganizowane środowisko słowa pomaga w kształtowaniu nieprzeciętnej indywidualności. I to jest bardzo ważne. Dzisiaj mamy coraz więcej ludzi tak zwanych przeciętnych. Spotykamy się z przejawami tej przeciętności. A tu chodziłoby o to, żeby budować indywidualność, nie jakąś tam przeciętną, ale właśnie nieprzeciętną. I tu do tego budowania takiej właśnie indywidualności potrzebne są cztery czynniki, które zapewnia właśnie środowisko słowa, mianowicie wyobraźnia, ciągle rozwijana, dalej koncentracja myśli, wyobraźni, selekcja, żeby wybierać to, co jest najlepsze, no i cierpliwość, bez której nie osiąga się rzeczy ważnych. I wreszcie, jeżeli mogę jeszcze dodać ten piąty motyw, dla którego warto i powinno się budować środowisko słowa, to właśnie ten, że środowisko to zapewnia domownikom czy członkom tego swojego układu najlepsze warunki do rozwoju języka. Rozwój języka, twórcze myślenie, dialog i budowanie wspólnoty. I to właśnie zapewnia tego rodzaju pożytki, zapewnia zorganizowane środowisko słowa. Można byłoby jeszcze więcej wymienić, ale wystarczy te pięć. Tych pięć, one przekonują nas zapewne, żeby tu nie szczędzić trudu, żeby dać siebie jak najwięcej, aby można było wspólnie ze wszystkimi domownikami w rodzinie takie właśnie środowisko tworzyć.
Księże biskupie, na bazie tych reakcji, które przemawiają za tym, żeby troszczyć się rzetelnie o to środowisko słowa, też wynikają konkretne zagrożenia. Myślę, że to też z praktyki, myślę najlepiej to pewnie w szkolnictwie zauważają pedagodzy. Te zagrożenia są, ponieważ dzisiejsze dzieci, młodzież i myślę nie tylko my wszyscy, poprzez tę kulturę obrazkową, po prostu jesteśmy zubożeni od innej strony, tu już między innymi chociażby wspomniana kultura języka.
Tak, nauczyciele w szkołach, ale także i nauczyciele akademicy mówią, że zauważają trudności z koncentracją u swoich słuchaczy, uczniów, studentów. Coraz trudniej. No, jeżeli są rozbiegani, jeżeli są właściwie rozpraszani nieustannie poprzez kontakt, niekontrolowany kontakt z mediami, to nie ulega wątpliwości, że takiemu człowiekowi bardzo trudno skoncentrować się ze swoją uwagą i wejść w tok wykładu czy zwyczajnej lekcji. Już siostry katechetki na to zwracają uwagę, że małe dzieci mają problemy z uwagą, z koncentracją, ze skupieniem. Dlatego to jest bardzo poważny problem. Co wyrośnie z tych dzieci? Jeżeli one już teraz mają tego rodzaju kłopoty, ale trzeba liczyć na gorliwych nauczycieli, wychowawców, którzy wezmą pod uwagę tego rodzaju trudności i na pewno jakoś im zaradzą.
Wspomniany przeze mnie przed chwilą też wielki teoretyk mass mediów, Marshall McLuhan, powiedział, że właściwie człowiek w sercu powinien nosić integralne człowieczeństwo i między innymi dla troski, w imię troski o integralne człowieczeństwo, że od czasu do czasu powinien wziąć jakby dystans do mediów. Właśnie i w tym kontekście mówi o potrzebie też milczenia. Ale właśnie czy też teraz idąc może też z pomocą wychowawcom, rodzicom, co należałoby na przykład rodzicom zasugerować, poradzić, aby oderwać dzieci właśnie od tej kultury obrazkowej?
To właśnie kojarzy mi się jego znane powszechnie zdanie, bardzo mądre i zdanie, które się sprawdza. Mianowicie on powiedział, że spośród tych trzech tak zwanych podstawowych mediów, to znaczy prasy, radia i telewizji, najbardziej wychowawczym medium jest właśnie prasa, czyli czytelnictwo. Bo ona rozwija człowieka, rozwija myślenie. Kiedy mówi o prasie, to ma także na uwadze i książkę, czyli w ogóle czytelnictwo. I w związku z tym ten apel, który podnoszą od wielu lat już, niestrudzenie, światli nauczycieli i wychowawcy, apel, który właśnie mieści się w tym haśle więcej czytać, mniej oglądać. On jest wciąż aktualny, chociaż nie jest taki bardzo łatwy. Natomiast wracając jeszcze do McLuhana, trzeba powiedzieć, że on radiu przypisuje bardzo ważne właściwości. Mianowicie, że radio jednoczy. Radio organizuje wspólne działania. Dlatego nikt się nie dziwi, kto zna trochę się na radiu, że powstała rodzina Radia Maryja. Bo to jest odruch, można powiedzieć, taki naturalny odruch radia, które się rozwija w sposób właściwy. Natomiast o telewizji najmniej tutaj wypowiada się, gdy chodzi o działanie na wnętrze człowieka, to znaczy powiada, że telewizja godzi z rzeczywistością. Godzi z rzeczywistością. Nie tak rozwija, nie rozwija tak człowieka, jego wnętrza, jego myślenia, jak właśnie książka czy prasa. Ale ma swoje walory, między innymi myślimy w ogóle o telewizji na świecie. Między innymi ona uczy, przyswaja kulturę, która na ogół jest niedostępna, ale też, i co jest bardzo ważne, roznieca zainteresowania. To jest bardzo istotne i tak się dzieje.
Właśnie, kiedy mówimy o kulturze obrazkowej, to nie jest nie tylko telewizja, bo jest pewnego rodzaju czytelnictwo, które polega też na przeglądaniu obrazków. Wiemy, że jest dużo prasy kolorowej, która absolutnie też nie rozwija wyobraźni, a więc raczej efekt jest całkiem, prawda, całkiem odwrotny. Taka obserwacja jest, widzimy, oglądając na przykład transmisje sportowe, że sportowcy chcą się skupić i mają słuchawki. Właśnie, czy to pomaga tak naprawdę skupieniu? Widzimy, że, bo chciałbym teraz niejako poruszyć problem związany słowo i tworzenie wspólnoty, o czym już tu ksiądz biskup powiedział. Chodzą ludzie po ulicy, siedzą w tramwajach, a jesteśmy jakby dalecy sobie. No właśnie, jaki wpływ powinno mieć słowo, dźwięk w relacji do innych ludzi, do drugiego człowieka, którego spotykam na ulicy? A dając przykład właśnie to pytanie, czy rzeczywiście słowo wysłuchiwane przez te słuchawki, ono nam pomaga się łączyć z drugimi, budować mosty, czy czasami to może być właśnie izolacja drugiego człowieka?
Ale jeżeli ojciec rektor pozwoli, to ja jeszcze wrócę do tej pierwszej myśli, wcześniejszej.
Proszę bardzo.
Bo ona jest niezwykle ważna, mianowicie czy rzeczywiście kontakt stały, czy nadmierny, zwłaszcza nadmierny kontakt z internetem, czy on człowieka ubogaca. Ostatnie badania w Polsce przeprowadzone, a jeszcze wcześniej w Stanach Zjednoczonych, mówią, że no, są te dwa zasadnicze monitory, telewizyjny i komputerowy, prawda? I teraz tekst z monitora, okazuje się, że tekst z monitora, on informuje, ale nie rozwija człowieka. To jest takie ostrzeżenie dla nas wszystkich. Nie rozwija myśli, nie rozwija wnętrza, nie kształtuje od wewnątrz człowieka, ale informować, owszem, tak. I teraz, jeżeli ktoś godziny całe spędza w kontakcie właśnie z tym monitorem jednym czy drugim, nieraz się widzi, że ktoś czyta nawet sobie, mając w ręce to małe urządzenie, no to tam jest jakiś dostęp wiedzy, nowej informacji, ale to wedle uczonych współczesnych to jeszcze nie rozwija człowieka. Ale wracając jeszcze do tych słuchawek i do tych telefonów, że wciąż ktoś jest prawie cały dzień pod presją tego, co mu się mówi do ucha. Też niedawno z badań wyczytałem, że bardzo często maluchy, które idą do przedszkola, są zaopatrywane w komórkę. Już w drodze rozmawiają. Właśnie nie rozstają się praktycznie z tą komórką. I poza tym ciągle coś odbierają. To jest jakieś rozproszenie uwagi, bo jeżeli ktoś w sposób taki dozowany tymi przyrządami się posługuje, no to jest wszystko w porządku. Ale tu mi ojciec Wektor też przypomniał, nie podam nazwiska tego trenera, ale on skarżył się publicznie, że jego drużyna, znane nazwisko na całym świecie, że jego drużyna ostatnio ponosiła porażki. Dlaczego? Dlatego, że tuż przed meczem prawie całą godzinę wszyscy rozmawiali przez komórkę. Mi się wydawało, że on przesadzał. Sobie pomyślałem, no jak to? Do takiego zwykłego kopania piłki trzeba być skoncentrowanym, trzeba być nierozproszonym, zmobilizowanym wewnętrznie. Ale po takim dłuższym zastanowieniu się doszedłem do wniosku, że to jest prawda. Do kopania piłki, a cóż dopiero do innych zajęć, zwłaszcza w szkole, nawet w przedszkolu, jakże potrzebna jest ta koncentracja wewnętrzna człowieka.
Słyszałem od nauczycieli skargę, że dzisiaj młodzi ludzie nie potrafią czytać ze zrozumieniem tekstu. Czy to też nie jest związane, może to jest też już skutek właśnie...
Niewątpliwie.
Ta kultura obrazkowa...
Niewątpliwie, tak, tak.
Tak działa.
Też z ostatnich badań, zresztą one są powtarzane, te badania każdego roku, wynika, że około 70% Polaków powyżej 15 roku życia nie rozumie tekstów, które czyta. Coś rozumie, ale nie rozumie tego, co jest najważniejsze. Nie rozumie sensu. I to już jest powód do tego, żebyśmy podnieśli krzyk z tego studia. Ratować człowieka młodego, póki jeszcze można, przed zalewem tych działań i tych wpływów, które mogą mu zaszkodzić, bo oczywiście nie możemy generalizować, to nie znaczy, że telefon jest niedobry, ten komórkowy, i że rozmowy są niedobre, wprost przeciwnie, ale jeżeli to nie jest pod kontrolą, jeżeli to nie jest odpowiednio dozowane, to rzeczywiście może zagłuszyć człowieka i on potem, kiedy staje wobec tekstu, nie rozumie. I poza tym też narzekają nawet i wykładowcy wyższych uczelni, że młodzież źle pisze, że horrendalne błędy popełnia, no ale jeżeli nie rozumie tekstu, jeżeli obcuje z tym tekstem, no to nie można się dziwić, że tak jest.
Czyli możemy powiedzieć, nie zawsze kultura masowa dzisiaj wszechstronnie rozwija ludzi. Pod pewnym względem tak, ale właśnie szczególnie wpływ obrazu na chociażby na język. Język zawsze był tym, co stanowiło ważny aspekt w życiu człowieka, prawda? Jeżeli teraz dokona się prymitywizacja języka, człowiek też stanie się uboższym.
Tak. No i właśnie tu też należałoby pewnie przytoczyć zdanie pewnego znawcy światowej sławy, człowieka, który mówi i powtarza to przy różnych okazjach, że ci, którzy rządzą obrazami, oczywiście medialnymi obrazami, rządzą umysłami ludzi. Dotąd nam się wydawało nam się, że oni tylko rządzą wyobraźnią naszą, czy uczuciami, ale rządzą umysłami. I tu się zaczyna problem. Jak może się rozwinąć ten nasz intelekt, jeden z najcudowniejszych darów, jaki otrzymaliśmy od Pana Boga, jeżeli ktoś poprzez obrazy, medialne obrazy, ma taki wpływ, tak skuteczny wpływ na rozwój, czy na nawet niedorozwój tego intelektu.
Księże biskupie, my właściwie już poruszyliśmy temat, który dotyczy właśnie powodów, dla których trzeba dzisiaj mówić o tym środowisku. Mówiliśmy, jakie są też zagrożenia. Myślę, że w części radiowej to przejdziemy już na tym, jak budować, prawda, to środowisko. Ale jeżeli może już ksiądz biskup pozwoli, byśmy poprosili naszych słuchaczy, żeby móc wykorzystać tak wspaniałego gościa, specjalistę od mediów, członka Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw środków społecznego przekazu, a jeszcze jest to w kontekście patrona mediów. Przedwczoraj świętowaliśmy świętego Franciszka Salezego. Ale myślę, że ten temat budowania środowiska może zainteresować rodziców, wychowawców. Dlatego ja pragnę przypomnieć numery do naszego studia w Toruniu, studia telewizji Trwam, dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012 i dla zagranicy 56 657 0013 i drugi numer dla naszych rodaków spoza granic ojczyzny 56 657 0014. I też Państwu wiadomo, że ci, którzy posiadają telefony komórkowe w sieci w naszej rodzinie, mogą darmowo łączyć się z naszym studiem, dzwoniąc pod numer 536 600 300 i drugi numer 536 600 400. Bardzo Państwa zapraszamy do dzwonienia, aby też ten dialog, interaktywność w tej chwili też w naszym studiu wprowadzić w czyn. Czy ewentualnie już w oczekiwaniu też na telefony możemy też już powiedzieć, co ksiądz biskup chciałby szczególnie podkreślić przy tym sposobie budowania środowiska, albo jakie to środowiska mogą wchodzić w grę? Czy to jest tylko rodzina? No tak sobie wyobrażam, moja wspólnota zakonna, prawda?
Też klasztor każdy.
Klasztor.
Tak, i męski, i żeński.
Męski.
Ale też i szkoła różnego typu.
Mamy już pierwszy telefon, to może odbierzmy. Telewizja Trwam, Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bardzo serdecznie witam ojca i księdza biskupa. Serdecznie dziękuję za każdą jedną audycję prowadzoną w telewizji Trwam przez ojca biskupa. To są tak ważne tematy. Każdy jeden temat. Ja z utęsknieniem czekam na ojca biskupa, na każdy jeden wykład. Serdecznie dziękuję i bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że są właśnie takie wykłady, a tym bardziej w tej chwili na dzisiejszy temat, jeśli chodzi o to uzależnienie się od tych mediów, od komputerów. Tak, to jest prawda, że i młodzież, i dorośli bardzo mało czytają. Jak tak rozmawiam w moim gronie z paniami, z koleżankami tam, nie, nic nie wiedzą, nic nie czytają. No to skąd ta wiedza ma być? No tak jak ojciec biskup powiedział, no skąd? Jak się nie czyta, to się też nie wie. No trzeba wybierać przecież między tym, co się ogląda. A programy w tej telewizji publicznej to są takie ogłupiające, że no, mózg się lasuje. Serdecznie dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i oczekuję na następne wystąpienie księdza biskupa.
A na koniec mogę poprosić panią o przedstawienie się, kto z nami rozmawia?
Irena z Wielkopolski.
Dziękujemy pani.
Dziękuję bardzo.
Irenie. Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy i za to, że solidaryzuje się pani z naszym hasłem, czy dzisiaj naszym apelem, żeby jednak mimo wszystko nie tylko budować, ale zbudować środowisko słowa w rodzinie, a zacząć od rodziny.
To jest szalenie ważne. Ja myślę też dla naszych widzów i słuchaczy warto może wrócić dosłownie do tych słów Ojca Świętego Benedykta XVI na 46. Światowy Dzień Środku Społecznego Przekazu, gdzie mówi, konieczne jest stworzenie odpowiedniego środowiska, swoistego ekosystemu, w którym panowałaby równowaga między milczeniem, słowem, obrazem i dźwiękiem. No właśnie, ale tu pani też, Irena, wspomniała o tym uzależnieniu. No ale czy dzisiaj już w takiej kulturze obrazkowej, gdzie młodzi ludzie, dzieci, młodzież, właśnie wszyscy są już tak obyci, czy uda nam się być wolnymi od tych mediów?
I nikt tego nie oczekuje zapewne. Natomiast proszę zauważyć, że zasadniczo ludzie uzależniają się od mediów tych elektronicznych, obrazkowych. Nie spotyka się na ogół, poza jakimiś sytuacjami nienormalnymi, nie spotyka się człowieka czy ludzi, którzy uzależniliby się od książki ambitnej, czy od podręcznika, od tego rodzaju lektur. Już gdy chodzi o muzykę, uzależniają się i zresztą jest cały szereg nazw, które właśnie podkreślają pejoratywność, to znaczy ten negatywny aspekt tych kontaktów na przykład z internetem i człowieka, który nadmiernie korzysta z internetu, wiemy jak się nazywa takiego człowieka, siecioholikiem, siecioholik. To jest też o tyle ważne, że tego rodzaju termin on pozwala nam się zastanowić, że jednak no, trzeba tu dozować, trzeba tu zastanowić się więcej nad tym, że no nie można cały dzień czy pół dnia ślęczeć przed internetem, prawda, i korzystać z internetu, ale jeszcze, jeżeli jeszcze mogę tutaj wtrącić, najnowsze badania dowiodły, że aż 11% gimnazjalistów w weekend, to znaczy w piątek, w sobotę i w niedzielę, przez 7 godzin, mniej więcej 7 godzin korzysta z internetu, a zwłaszcza z gier komputerowych. 7 godzin. I teraz zastanówmy się my, duszpasterze, w jakiej kondycji psychicznej ten młody człowiek będzie w kościele. Czy on będzie otwarty na działanie Ewangelii, w ogóle na oddziaływanie sakrum, kiedy będzie miał ten bagaż wpisany czy zapisany w swoją psychikę pod wpływem tych kilkunastu godzin spędzonych właśnie przed tego rodzaju aparaturą.
Jeśli ksiądz biskup pozwoli, może odbierzmy następny telefon. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam, Radio Halo? Maria.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Przejdę od razu do...
A mogę poprosić o...
Moje nazwisko, jestem... Moje Stefan Michałowicz.
Witam.
Przejdę od razu do
Panu
rzeczy.
Stefan.
Eminencjo, chciałem właśnie mówić na ten temat, też przykład tego, co Eminencja mówi o uzależnieniu od obrazków, od mediów, szczególnie od obrazu na umysł ludzki, od umysł młodego człowieka. Ja mam taki przykład w swojej rodzinie, gdzie załóżmy wnuk od X czasu ogląda, ma laptopa, ma komórkowy telefon, jest bardzo uzależniony i jego zainteresowania powoli, pomimo że oczywiście jest zdolnym, ja mówię zdolnym człowiekiem, ale zainteresowania zaczynają się zawężać tylko do tych programów, które on ogląda, do tych gier, do tych programów, natomiast jakiekolwiek inne dyskusje, jakieś inne rozmowy, jakiś inny temat, też bardzo ciekawy, czy jakiś, który powinien go zainteresować, niestety on ucieka od tego tematu, ucieka do swoich mediów, do tego, co już mu zmiany zrobiło w mózgu, bo to ten obraz, to codzienne oglądanie i słuchanie zmiany robi genetyczne, dosłownie mi się tak wydaje, w mózgu. Nie? No daj Boże, żeby to do tego nie doszło, żeby powoli z tego wyszedł. Nie? Ale to się dzieje powszechnie. Jak się człowiek patrzy na młodzież, która bez przerwy gdzieś ogląda, słucha, zagląda, ma słuchawki, telefon komórkowy przed sobą, w kolejce, na przystanku i tak dalej. I teraz tak, to samo jest z telewizją, która nas otacza, to znaczy z tą mętną telewizją. Ta mętna telewizja w tej chwili, oczywiście multiplex powoduje to, że mamy już chyba ze 20 programów, prawda? Tej mętnej telewizji. I teraz tak, wszystkie te programy, gdzie by ten człowiek, któryś tam z nas słuchających, naszych oglądających, gdzie by nie kliknął, to ma to samo. To samo treść, tę samą formę podania, ten sam cynizm, to samo sieczkę, taką sieczkę, płytko sieczkę, która nic nie wnosi do umysłu, nie do tego człowieka, nie daje, no w ogóle nie pozwala na to, żeby ten człowiek się zastanowił nad tym, co on słucha i co on ogląda, nie? Więc ja pamiętam w okresie, ja już jestem wiekowym bardzo, nie? W okresie komunizmu, to znaczy po wojnie, jak wszędzie były rozwieszone kołchoźniki. W zakładach pracy, w szkołach, na ulicach, w hotelach robotniczych mieszkałem ileś od tego. I wszystkie kołchoźniki od świtu do nocy nadawały to samo. I każde zaburzenie tego kołchoźnika, pamiętam kiedyś drut włożyłem, żeby przestał ten kołchoźnik, to im nie złapali. Więc to była wielka kara za to, nie? Więc te formy, te środki przekazu, które w tej chwili nasi rządzący uzyskali na tak dużym zakresie, nie? To jest to samo, co te kołchoźniki były po wojnie. I teraz tak, ci ludzie, bo oni doskonale o tym wiedzą, że każde odchylenie, każdy inny obraz, który da jakieś zastanowienie, czy dla młodego, czy dla człowieka, dla Polaka, jakieś zastanowienie, jakiś przystanek umysłowy, jak gdyby, nie? To jest już wytrącenie z tej ich doktryny, którą oni wprowadzili, z tego nacisku medialnego. I teraz ja mam, zawsze boję się i martwię i się modlę i piszę o tym, że jeżeli Polacy zaprzepaszczą telewizję Trwam w tym nowej technologii, jeżeli zaprzepaszczą, jeżeli sobie pozwolą na to, żeby oni nie dali tego tak zwanego multiplexu, nie, to jesteśmy przegrani całkowicie. Już będziemy przegrani całkowicie. Bo telewizja Trwam, Radio Maryja, postawiła ileś tam milionów Polaków, słuchaczy na nogi. Podniosła im głowy do góry. Dała im to, że poczuli się, że jeszcze są tymi Polakami. Że jeszcze coś się dzieje dobrego wokół nich. Natomiast jeżeli tego to byśmy zaprzepaścili, nie daj Boże, naprawdę, proszę Episkopat Polski, żeby nie pozwolił na to. Żeby tej telewizji, jej rozwoju nie pozwolić sobie odebrać, tylko ją rozwinąć w nowych. Przepraszam, bo jestem emocjonalnie nastawiony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże, ja więcej nie mam, w tej chwili nie chcę mówić więcej już. No.
Dziękujemy panu Stefanowi za tę wypowiedź. Poprosimy księdza biskupa o ustosunkowanie się do tej refleksji pana Stefana.
No, tylko podpisać się po tym, co pan powiedział. Rzeczywiście to jest właśnie zastanawiające i to powinno przebudzić rodziców, którzy jeszcze nie myślą w taki sposób krytyczny o udziale czy o ustosunkowaniu się swoich dzieci do mediów. Ja bym tu jeszcze dodał do tego, co pan powiedział, że po prostu to uzależnienie się od mediów, czy zwłaszcza od jednego medium, tym medium może być albo telewizja, albo komputer, czy internet, to jeszcze co sprawia? To mianowicie, że nie poszerza u odbiorcy, u użytkownika jego horyzontów. Nieraz rozmawia się z grupą ludzi, którzy są uzależnieni i tam trudno dyskutować na poważne tematy. Tam w ogóle wykluczane są poważne, ambitne tematy. Nie zapomnę tego artykułu, napisał go znakomity artysta, malarz w jednej z gazet. To było kilka lat temu. Jak to się mówi, przyjechała wycieczka do Krakowa młodych ludzi. Rok przed maturą. No i pani z Radia Kraków, zobaczywszy kwiat młodzieży, podeszła już z mikrofonem, gotowa nagrać najciekawsze wypowiedzi i zadała im pytanie. Najpierw to pierwsze, czy już byliście w Krakowie? Nie, po raz pierwszy, proszę pani, jesteśmy. A co byście chcieli zobaczyć przede wszystkim w naszym pięknym mieście, które jest przecież wielkim muzeum? Odpowiedzieli prawie chórem. Ogród zoologiczny, proszę pani. Schowała mikrofon do torebki i wycofała się. To nie znaczy, że cała młodzież taka jest. Absolutnie to mógł być wyjątek, smutny wyjątek. Ale to są ludzie, którzy są bardzo często ukierunkowywani właśnie poprzez te media, do których się przywiązują. I te media przesłaniają to, co jest najważniejsze. I wtedy nie ma tych właściwych odniesień. Po prostu poplątały im się proporcje. Prawdopodobnie ci młodzi ludzie nie widzieli nigdy słonia. Co tam jeszcze? Żyrafy. Hipopotama. I tak sobie pomyśleli, no przy okazji pobytu w Krakowie, może nadrobią te straty i zobaczą te zwierzęta.
Jeśli mogę przeprosić, jest już następny telefon. Bardzo prosimy, telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Daniel z Olsztyna. A ja chciałem w sprawie mediów poruszyć temat tego, po co komuś w ogóle media są potrzebne. A jak Pismo Święte przedstawia media, bo są różne czasy opisane, w których się używa mediów do różnych spraw, ale przeważnie media były używane przez władzę do propagandy. I właśnie w Księdze Daniela jest o tym, jak to na wszystkich mediach zagrano taką pieśń i melodię, do której musieli się wszyscy dostosować. Jeśli ktoś się nie dostosował do tej melodii, kara była okrutna, wrzucano do rozpalonego pieca. Ktoś, kto nie chciał tych mediów słuchać i żyć tą ideą, ideologią, którą wymyślił sobie nawiedzony król, wtedy miał nieszczęśliwe życie. No i w tej księdze Daniela są opisane właśnie takie rogi, takie media, które mają oczy i usta, opowiadają wielkie rzeczy. I ludzie, którzy nie chcieli żyć w zgodzie czyli nie byli poprawni na tamte czasy politycznie, kończyli w piecu rozpalonym lub w jaskini dla lwów, tak jak skończył Daniel. I Daniel właśnie opowiadał o tym, że w takich czasach, kiedy wredni, źli ludzie napadają na innych, tworząc imperia, tworzą się fałszywe religie. I on właśnie obalał taką fałszywą religię, gdzie po nocach fałszywe kapłaństwo, jedyną swoją religią, jaką miało, to było objadanie tych wszystkich ofiar. I zamiast głoszenia prawdziwej religii, no zajmowali się jakimiś fałszywymi kultami. Tak w odniesieniu do tego chciałem zwrócić uwagę na to, już w 2002 roku w naszym dzienniku pisano o nowej kolonizacji, że liberalna ekonomia chce doprowadzić do jeszcze większej przepaści między nieliczną grupą bogatych i milionami biednych. I tutaj
panie
jest
Danielu, tylko proszę, bo właściwie teraz nie wiem, troszeczkę chyba od tematu odchodzimy w tej wypowiedzi. Proszę skonkludować, dobrze?
Ostatnie już zdanie i tu jest właśnie w tym artykule opisany episkopat brazylijski, który stanął na czele setek organizacji i przygotował plebiscyt o charakterze symbolicznym, w którym mieszkańcy mieli się wypowiedzieć na temat wolnego handlu na terenie ich kraju. I wiemy, że trudno jest obronić się przed imperializmem i jeśli chcemy być w niewoli u bogatych, to należy wtedy zajmować się jakimiś różnymi opowiastkami, a nie walczyć o wolność kraju.
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
Tak, no tutaj trzeba powiedzieć, że te media są różne, bywają różne. My mówimy o tych mediach masowych i one są wyjątkowym zagrożeniem. Natomiast w tamtych czasach, zamierzchłych czasach, właśnie ta muzyka odpowiednia, czy stosowanie pewnych instrumentów, to też było jakimś narzędziem wpływu na wyobraźnię. Niewątpliwie. Natomiast ja się cieszę, że pan użył słowa skolonizowanie, czy kolonizacja. Ciągle za mało się mówi o kolonizacji. Ja sobie pozwoliłem, przepraszam, że akurat powiem o tym, w najnowszym numerze Niedzieli jest artykuł o skolonizowaniu wyobraźni. Na ogół tego nie bierzemy pod uwagę. Myślimy o intelekcie, zresztą dzisiaj o intelekcie mówiliśmy najwięcej, o uczuciach, o emocjach, natomiast wyobraźnia jest bardzo często przedmiotem kolonizowania, a więc zajęcia, zawłaszczenia. A ta z kolei wyobraźnia oddziałuje na emocje, oddziałuje na wolę, oddziałuje na intelekt i należałoby może od czasu do czasu przynajmniej wrócić do tego tematu, w jakim stopniu moja wyobraźnia została już skolonizowana pod wpływem uzależnienia się od telewizji czy innego medium, a może ktoś z moich najbliższych właśnie zdradza pewne objawy, symptomy właśnie tego skolonizowania jego wyobraźni.
Myślę, że ten temat rzeczywiście jest bardzo, bardzo ważny i też tracimy wolność. Oczywiście chcemy chyba też, że biskupie podkreślić, że ten program oczywiście nie ma obrzydzić w ogóle media, bo widzimy, że Kościół patrzy pozytywnie na media, ale dzisiejsza audycja w telewizji Trwam i w Radiu Maria ma nas uwrażliwić na te wszelkie niebezpieczeństwa, ale też, żebyśmy wspólnymi siłami budowali odpowiednie środowisko dla słowa. Jest następny telefon, jeśli ksiądz biskup pozwoli, to odbierzemy. Bardzo prosimy, telewizja
Szczęść
Trwa.
Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, mówi Teresa z Warszawy. Ja chciałam powiedzieć, że się w pełni zgadzam z księdzem biskupem, że należy uczyć młodzieży, dzieci czytania książek. Jak ja słucham w środę te rozpaczliwe czasem błagania o pomoc, o nowennę, o modlitwę, dzieci, które tam po prostu poją się alkoholem albo wpadły w narkomanię i tak dalej, to właśnie tym dzieciom zabrakło, kiedy miały te 10, powiedzmy 12 lat, już odrobiły te wszystkie lekcje i miały, powiedzmy, ferie, żeby rodzice podsunęli jakąś ciekawą książkę, żeby te dzieci zaczęły czytać i weszły w świat właśnie tych pięknych książek, tak jak my kiedyś czytaliśmy. I później już by nie brali się za alkohol, za narkotyki i tak dalej. A jeszcze chcę powiedzieć, że koszmarne, to co jest koszmarne, to właśnie te gry komputerowe. Tam jest przemoc, zabójstwa i naprawdę tam jest upiorne. Są tam chyba diabeł czyha i uczy dzieci, morderstw, to powinno być zlikwidowane, te gry komputerowe. To tyle chciałam powiedzieć. Bóg zasłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani
Szczęść Boże,
Teresie.
Tak, dziękujemy za ten głos, bo im więcej będziemy mówić o obowiązku, już trzeba mówić o obowiązku czytania, tym bardziej, że w skali szerszej obserwujemy bardzo niekorzystne zjawisko, mianowicie, że kultura czytelnictwa, która nie tak dawno jeszcze była bardziej wyrazista, wypierana jest przez kulturę oglądactwa. I zapewne w następnej części będziemy mówić o tym budowaniu tego środowiska słowa. Kto wie, czy nie należałoby zacząć od tego, żeby tam dać przynajmniej jakieś fundamenty tej kultury czytelnictwa w domu. To nie jest takie strasznie trudne, a możliwe do spełnienia.
Księże biskupie, jest następny telefon, to może odbierzmy. Tak, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Eminencjo, z wielkim szacunkiem i zainteresowaniem słucham audycji ojca, księdza.
Możemy prosić o przedstawienie się.
Ale ja chciałam się zwrócić z mojej beczki, która wydaje mi się specjalnie w Polsce jest niedoceniona, która łączy się bardzo. Ojciec wie, że ja zawsze jakieś mam dziwne pomysły, znamy się troszeczkę. Więc, ale to jest naprawdę bardzo ważne z punktu widzenia lekarskiego, a łączy się bardzo ściśle z specjalnością księdza biskupa. To chodzi mi o rozprzestrzeniane. Znaczy nie możemy z tym walczyć, bo bez tego dzisiaj nie możemy w ogóle żyć. Telefonów komórkowych i teraz jeszcze tych nowoczesnych telefonów komórkowych, przez które można czytać wszystko, oglądać telewizję i tak dalej, i tak dalej. I to, które są źródłem promieniowania elektromagnetycznego. I nawet zwróciłam na to uwagę, nie wiem, obym nie miała racji, że w związku z telefonią Radia Maryja nic się o tym nie mówi. Tutaj na szczęście, ale czy niedostatecznej mierze, są coraz bardziej sprzedawane i propagowane telefony, które mniej tych sztraleń, tych promieniowań emanują. A ponieważ my ze wszystkich stron, i wiatraki, i to, i tamto, i piąte, i dziesiąte, jesteśmy nastawieni na te magnetyczne fale i różnego rodzaju promieniowania, to wszystko się sumuje i to ma jednak niesłychany wpływ na ludzi. I jeszcze jak się dołączymy to do tego, że ogólna media, prawda, ogłupiają człowieka, myślę, że zwiększa też, nie myślę, ja nawet mam na ten temat literaturę zbierałam, interesowałam się specjalnie. Więc sprzyja temu właśnie masowe ogłupieniu mas. I to jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Ja sama stwierdziłam nawet w takich drobnych rzeczach u pacjentów, którzy mają bezsenność, a niektórzy już tutaj, zwłaszcza w tej chwili z Polską, zupełnie nie mogę się inaczej porozumieć tylko przez telefon komórkowy, co w mojej sytuacji jest specjalnie kosztowne, bo z Niemiec w sieci na telefon komórkowy to jest dosłownie wyrzucanie pieniędzy, ale to już inny problem. Jeszcze wszyscy mają wszystkiego rodzaju maszyny kuchenne, wszystko elektromagnetycznym promieniowaniem, że jak ludzie ci źle śpią, to bardzo często już troszkę pomaga, jeżeli położą, nie jak to najwygodniej jest, telefon komórkowy nawet z głowy, czy w okolicy głowy, ale w okolicy nóg. A najlepiej, jeżeli nawet te stacje, te telefony przenośne w mieszkaniu, jeżeli stacyjki są o ile możliwe daleko od pokoju sypialnego. I chciałam na to zwrócić uwagę, chciałam wiedzieć zdanie jego eminencji, w jakim stopniu się tym interesował i prawda, prosiłabym o ustosunkowanie się, bo uważam, że to jest bardzo ważne i może jeszcze to też nie sprzyjać temu ogłupianiu za pomocą mediów, pośrednim i bezpośrednim. To są pewne czynniki, moim zdaniem, które ze wszystkich stron działają u niebie na społeczeństwo i młodych ludzi. Dziękuję i proszę o łaskawą odpowiedź.
Dziękujemy, Pani Ewo. Mam prośbę do wszystkich słuchaczy. My rozpoznajemy pewne głosy, jak głos Pani Ewy z Niemiec, ale bardzo proszę też wszystkich o przedstawienie się na początku. Bardzo proszę, księże biskupie.
Muszę powiedzieć, że bliżej nie interesowałem się tym zagadnieniem, chociaż ono jest ciekawe i zauważymy, są dwie szkoły. Jedna twierdzi, że nie ma jakiegoś wyraźnego wpływu negatywnego tego promieniowania z tych urządzeń, o których pani doktor mówiła. Druga szkoła twierdzi, że jednak jest. Pytanie, w jakim stopniu, jak dalece ten wpływ jest negatywny. Lekarze z różnych dziedzin nie wykluczają tego. Nieraz podpytuję ich, żeby coś powiedzieli na ten temat. No zawsze mitygują się, że nie ma jeszcze badań takich kategorycznych, które by rozstrzygały te kwestie. Ale cieszymy się, że pani doktor podjęła to, bo niewątpliwie trzeba do tego nawiązywać, mówić o tym. Zwłaszcza wtedy, kiedy mówimy w ogóle o negatywnym wpływie mediów na człowieka, na jego psychikę, ale także na jego ciało, na jego organizm, bo niewykluczone, że tu jakieś negatywne wpływy mogą być, bo one tu i ówdzie dają znać o sobie.
Już biskupie, ale w tej wypowiedzi pani Ewy jest potwierdzenie to, co na co zwrócił ksiądz biskup wcześniej uwagę, mianowicie kultura masowa, obrazkowa rzeczywiście roznamiętnia ludzi i między innymi są też takie powody, że ludzie nie potrafią spać w zależności co oglądają, na co patrzą, prawda? Więc to jest też ten głos potwierdzający.
Tak, że to byłoby w sferze psychiki, prawda? Tak. Psychiki. No ale ona zawsze idzie mniej lub bardziej w stopniu harmonijnym z naszym organizmem i wpływ na organizm niewątpliwie jest także wpływem na psychikę.
Tak. Mamy następny telefon. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Joanna z Olsztyna dzwoni. Ja chciałabym się dołączyć do dyskusji na temat mediów. Ja jestem dość, znaczy no nie wiekową panią, ale 51-letnią. W związku z tym pewnie nie bardzo mogę się już uzależnić, chociaż niekoniecznie. Ja chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że dzięki mediom, ponieważ nie mogę sobie pozwolić na to, żeby kupić na przykład prasę religijną, ja zaglądam do chrześcijańskich no, zakładek typu katolik, typu no, różnych innych rzeczy. Codziennie mogę czytać Słowo Boże, które jest przewidziane na dany dzień. Dlatego tutaj po prostu kłaniam się nisko, że dano mi za te 70 zł powiedzmy miesięcznie dotrzeć do różnych rzeczy, których jakby nie byłabym w stanie kupić sobie i zaspokoić tych potrzeb, które mam. Dlatego myślę, że tutaj no, chciałabym złożyć ukłon w stronę mediów, że dają taką możliwość ludziom, którzy chcą szukać, tak? To wszystko trzeba robić z głową, tak myślę.
Bardzo dziękujemy.
Jesteśmy wdzięczni za ten głos, bo mogłoby się wydawać, że jesteśmy przeciwnikami mediów, a tak nie jest. Natomiast jesteśmy uwrażliwieni i chcielibyśmy innych uwrażliwić na negatywne wpływy ze strony tych mediów. One najczęściej mają miejsce wtedy, kiedy mamy do czynienia z niewłaściwym odbiorem tych mediów. Natomiast muszę dokonać pewnej korekty. Uzależnienie od mediów następuje niezależnie od wieku. Również staruszkowie mogą się uzależnić w podeszłym wieku. I tak jest. I dzieci, i starsza młodzież, i młodsza, ale także i w tym wieku już jesiennym życia człowieka te uzależnienia są. A jeżeli pani wybrała taką drogę, żeby dotrzeć do treści, które są dla pani bardzo ważne i takie wiążące, to rzeczywiście trzeba pogratulować, bo wtedy nie trzeba wydawać pieniędzy na media drukowane. Natomiast można się bardzo wiele dowiedzieć. Można zresztą i wracać do tych informacji właśnie z tych źródeł, o których pani była łaskawa powiedzieć.
Ale myślę też, że dodatkowo ten głos bardzo cenny, że internet może być tym właśnie środowiskiem poprzez właśnie pozytywne wszystkie działania, dlatego tu i wdzięczność, tak jak i dziękowała tu Pani tym, którzy się poświęcają, aby na przykład Słowo Boże też z internetu promieniowało na sumienia ludzkie. Mamy następny telefon, jeśli ksiądz biskup pozwoli, to jeszcze i będziemy jeszcze chyba możemy Halo? Jeszcze odebrać. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jacek się kłania, Szczepanowa.
Witam Pana
Jacek. Księdza biskupa i księdza i ojca prowadzący. Mam w zasadzie z własnego doświadczenia taki obraz właśnie, jak media wpływają, co się dzieje z człowiekiem, jak po prostu zanurzy się za głęboko i jakby ten nurt pociągnie go. To widzę po sobie, bo ja gdzieś od 7 lat, odkąd się urodziła nasza córeczka, najpierw przestałem w ogóle wszystko oglądać i to trwało 3 lata. Przeszedłem tylko na radio i rzeczywiście tu mogę stwierdzić to, co ksiądz biskup mówił, radio ma niesamowity wpływ na takie wyciszenie i jednocześnie wyobraźnia zaczyna pracować. W inny sposób te wartości czy te wiadomości zaczyna się inhalować. I one zostają jakimiś takimi głębszymi obrazami. I dopiero potem po tych 3 latach włączyliśmy telewizję, ale już wtedy włączyliśmy tylko telewizję Trwam. Tak to Pan Bóg poprowadził, że w zasadzie z tych mas mediów mnie wyprowadził i jesteśmy w zasadzie, znaczy ja jestem absolutnie przez mnie nie zarażony i codziennie one nie mają absolutnie żadnego wpływu na mnie, bo ich po prostu nie otwieram. I co zauważyłem? Zauważyłem, że jestem bardziej wyciszony, zaczynam dużo głębiej myśleć, ta cała percepcja zaczyna we mnie inaczej działać. Jestem jakiś taki wyciszony, nie ma tego podminowania i to się przekłada w pracy na taki obraz, że widzę w tych ludziach, w zasadzie, no muszę powiedzieć, prawie że we wszystkich w zakładzie pracy, że oni nie rozumieją, co się do nich mówi. To, co ksiądz mówił, że młodzi ludzie nie rozumieją, co czytają. Ja jeszcze tu pozwolę sobie pójść krok dalej. Ja im mówię, słuchajcie ludzie, wy nie rozumiecie, co ja do was mówię i wy nie rozumiecie między sobą, co wy do siebie mówicie. Do tego stopnia, że ja to nazywam jakby taką następną formą wieży Babel. No i to jest takie moje stwierdzenie i tym chciałbym zakończyć. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Piękna audycja.
Bóg zapłać, Panie Jacku.
Jeżeli... Dziękujemy bardzo, zwłaszcza za promocję radia. Radio rzeczywiście ono między innymi dlatego zrobiło tak wielką karierę. Domyślę oczywiście o Radiu Maryja, ale w ogóle o radiu, ponieważ uwzględniło jako pierwsze tego typu medium audytywność człowieka. To jest homo audiens, człowiek, który słucha. I dlatego, między innymi, dlatego mówi się, że radio jest niezwykle pożytecznym środkiem przekazu, czyli medium, przegniętym w działalność ewangelizacyjną. I tu między innymi się mówi, a właśnie cytuje się świętego Pawła, który powiedział, że fides ex auditu, że wiara się bierze ze słuchania, nie z czytania, ale ze słuchania. I warto może o tym przypomnieć teraz w roku wiary. Właśnie ten cytat bardzo ważny z listu do Rzymian świętego Pawła, że właśnie to słuchanie jest dzisiaj tak bardzo ważne i Ojciec Święty tam między innymi mówi w tym liście z ubiegłego roku, że warto nie tylko mówić, ale także słuchać. Także słuchać. Człowiek, który słucha, pogłębia się sam, ale jednocześnie bardziej rozumie tego drugiego człowieka. My często chcemy mówić sami i to tak bez przerwy. Nawet się mówi o takim zjawisku, które nazywa się bardzo dowcipnie, ale to dużo mówi o biegunce słownej. To znaczy bez przerwy ktoś mówi. I właśnie ten drugi człowiek nie może wejść, w ogóle nie może zainicjować dialogu, ponieważ, no chyba, że ten pierwszy, który uprawia taką biegunkę słowną, on się zachłyśnie czy zakaszle, to wtedy można dopiero wykorzystać sytuację i odezwać się. Ale właśnie tu papież bardzo mocno to podkreśla, żeby słuchać, rozumieć i wtedy odpowiadać temu człowiekowi.
Te słowa, księże biskupie, już odbieramy jako konkluzję tej części telewizyjnej. Już naszych widzów telewizji trwam, ale ty, jeśli słuchacie Radia Maryja, zapraszam na rozmowy niedokończone w Radiu Maryja o godzinie 21.40. Ja jeszcze jedną rzecz bym tu zauważył pana Jacka. Pan Jacek nie tylko dokonał wspaniałej promocji radia, w tym Radia Maryja, a też promocji rodziny. Czymże jest wspaniały dar Boży, jakim jest dziecko w stosunku do wszelkich, prawda, telewizji. Także gratulujemy panu Jackowi i małżonce, że dla tego dziecka warto wyłączyć telewizję, bo myślę, to nie ma ciekawszego filmu, jak popatrzeć, jak rozwija się to Boże dziecię.
I niewiele się traci.
I niewiele się traci. Dziękuję państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.